Kiedyś taki zakonnik, to było w latach 40. w XX wieku, napisał, że ma tylko jedyną modlitwę. Jezu, zajmij się tym. Że to w kółko sobie powtarza, nie? Jezu, zajmij się moją rodziną, moim zgromadzeniem, moimi problemami, moją córką. Myślę, że niech się Jezus tym zajmie. Twoją rodziną, problemem, sytuacją, bez wyjścia często, brakiem pracy. Czy na przykład tak jak córka pana Adama, która odeszła do innego kościoła. Rodzice jak to rodzice, chcieliby jak najlepiej. Chcieliby, żeby mogła przystąpić do sakramentów, żeby przychodziła na mszę świętą, żeby cieszyła się z wiary rodziców. Nie? Może dokładnie. Wystarczy powiedzieć pani Adamie, Jezu, zajmij się nią. Proszę, zajmij się nią. No a Maryja zajmie się na pewno, bo jej w szczególny sposób poleciliście ją.
Ufam, Panie, ufam Tobie, że Ty pokierujesz dobrze tą sprawą, że Ty postarasz się, aby ona dążyła do Ciebie, szczególnie tutaj w Eucharystii, bo wierzymy głęboko, że Ty tam jesteś, że możemy się zjednoczyć z Tobą właśnie przez Eucharystię i to jest naprawdę wspaniały środek na to, żeby być blisko Pana Boga, odczuć obecność Pana Boga. Sam tego doświadczyłem i bez Eucharystii wiem, że nie potrafiłbym żyć. Bez codziennej Eucharystii, bez pierwszy pokarm, który przyjmuję, to jest Eucharystia. Kiedyś wypijałem jakąś wodę czy herbatę. Ksiądz na spowiedzi powiedział, nie, pierwszym pokarmem nawet musi być Eucharystia, nie może być
nawet
woda.
Nawet przy wodą.
Nawet wodą, dokładnie tak. I jeszcze o jednym zdarzeniu chciałem powiedzieć, które jakoś tak mi umknęło, bardzo osobistym zdarzeniu. Kiedy już rok czasu trwa ta taka moja modlitwa codzienna, Eucharystia codzienna, kiedy zacząłem bardzo intensywnie wierzyć w Pana Boga, kiedy zacząłem chodzić, modlić się codziennie do Kościoła, przyjmować Eucharystię, to było może 2 tygodnie, może 3 po, może miesiąc po. Miałem, to trochę dziwnie zabrzmi, tak, ale miałem dziwny sen. Nie wiem, takich snów nigdy nie miałem. Obudziłem się spocony cały i ze strachem. Proszę się teraz nie śmiać, siostro.
Nie będę.
To będzie horror, mały horror. Ale tak było, naprawdę. To było pół sen, pół na jawie. Czułem się tak, jakbym zamknięty był w ciemnym pomieszczeniu. Ciemne pomieszczenie. Ciemność kompletna. Ciemność kompletna i nagle takie dudnienie się pojawiło. Dudnienia się mi pojawiły, tak. Dudnienia, które uciekające dudnienia. To był łoskot, to było trudno porównywalne z czymkolwiek, z jakimkolwiek dźwiękiem, z jakimkolwiek łomotem. To było coś wewnątrz mnie. Coś jak gdyby ze mnie wychodziło. Ja myślałem sobie, że to były te demony i faktycznie coś takie miałem uczucie, jakby coś mnie opuszczało, coś ze mnie wychodziło. Nie wiem, czy to był demon, ale coś takiego przeżyłem. Powiedziałem to zaraz rano, kiedy się obudziłem żonie, że słuchaj, no niesamowity sen miałem. Takie łomotanie wewnętrzne czułem, że jakby coś ze mnie wyszło i wiedziałem, że to coś jest złe, że tego się boję. I sądzę, że to było coś bardzo złego we mnie. Nie nazwałem tego, że to był jakiś szatan, czy diabeł, czy no nie wiem, to był na pewno jakiś zły duch. Na pewno to nie był dobry duch, bo nie czułem się dobrze, czułem lęk ogromny i ogromny łomot, łoskot. To nie był łoskot, nie wiem jak to nazwać, jakieś takie dudnienie. Ale to był jedyny od tamtego momentu jest błogi sen.
Niech się Jezus też tym zajmie. Cokolwiek to było,
to wiem, jeżeli że to Pan już się wyszło ze mnie poczuł, i tego nie ma.
To chwała Bogu za to też.
Tego nie ma po prostu we mnie. Jest mi o wiele lepiej.
No ten świat duchowy jest taki nieznany trochę nam.
Trochę nieznany. Właśnie nie wiem, dlaczego tak się działo, ale wtedy wiem, że ta intensywność wzrosła mojego praktykowania, że tak powiem, bo to też dla mnie takie potem było. I też to dziwne, nawet nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Że mam taką potrzebę, że ja tam idę, że nogi mi niosą. Czasami nawet myślę, że no, Nie mam żadnych skutków takich odczuwalnych po tej mszy, ale jednak wiem, że muszę tam pójść. Coś tak jakbym... Wiem, że muszę Pana Boga trzymać za nogi, chociażbykolwiek się, jakby się nie działo, to trzeba Go trzymać i nie można Go puszczać, bo innej drogi nie ma po prostu. Bo
trzeba
innej
Go
drogi
trzymać
nie ma.
Za nogi i za ręce i za serce i za wszystko.
Bo taka jest, taka po prostu jest jedyna droga nasza.
Jedyna droga.
Żeby trwać.
Żeby trwać. Kiedy tutaj sobie tak tutaj siedzimy, rozmawiamy, dzielimy się wiarą z Panem Adamem, on ma przed sobą brewiarz franciszkanów świeckich. Tak. Panie Adamie, jak Pan mówi, kończy Pan teraz nowicjat. To wie
tak,
Pan, nowicjat to się kojarzy z tym, że człowiek jest w klasztorze, że się modli, tak. Że przeżywa coś bardzo głębokiego. Pan ma żonę, dzieci, Pan ma rodzinę, Pan ma pracę. Jednak Pan jest nowicjuszem u franciszkanów. Jak to wygląda? Niech Pan coś nam na ten temat też opowie.
Ja już opowiadałem o tym, jak trafiłem do franciszkanów. To było spotkanie z ojcem Justynem od franciszkanów z Borek Wielkich. Kiedy ojciec Justyn przybył na spotkanie, a nikogo nie było, a ja byłem z kolei na próbę chóru zaproszony także, żeśmy się spotkali razem, a potem pomyślałem właśnie o tym, że ojciec Justyn przybył tylko, żeby mnie zaprosić do franciszkanów. To jest coś takiego, że zafascynowała mnie postać świętego Franciszka. Dlatego, że jako już małe dziecko, tam gdzie się wychowywałem, tam gdzie mieszkałem, to są moje strony rodzinne, to jest Białystok, to jest Puszcza Knyszyńska, to są lasy wokoło, to niedokładnie może to miejsce, miasto, ale właśnie to było miasteczko między Sokółką a Białymstokiem, nazywa się Czarna Białostocka. Sokółka słynęła z tego cudu eucharystycznego. Może siostra słyszała o tym cudzie w Sokółce. To jest właśnie niedaleko, tam się urodziłem. Tam są same lasy i piękne tereny. I też przyroda mnie zachwycała zawsze. Góry, lasy, to mnie pociągało. A święty Franciszek właśnie też za tym bardzo kochał przyrodę. Ten duch franciszkański, jego ubóstwa, jego... Właśnie ostatnio jestem po lekturze Bilaczyna z Asyżu, książki autora, który napisał Greka Zorby, greckie nazwisko, ale nie pamiętam, żeby nie przekręcił, to lepiej nie będę mówił, ale wspaniała lektura, naprawdę polecam każdemu, Biedaczyna z Asyżu, żeby zapoznał się z osobą świętego Franciszka. I właśnie święty Franciszek powtarzał, że jeżeli ktoś się wstydzi przed ludźmi, to się nie wstydzi przed Panem Bogiem i odwrotnie. Dlatego ja tu o wszystkim mówię tak bez wstydu przed ludźmi, w sumie nie wstydzę się, ponieważ człowiek musi się otworzyć przed Panem Bogiem. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że powinniśmy się odnosić zawsze do Pana Boga, nie do ludzi. Do tego, co powie na ten temat Pan Bóg, a nie człowiek. Człowiek się naprawdę nie liczy. Jesteśmy tylko sądzeni przez Pana Boga. I podziwiam świętego Franciszka, który naprawdę miał odwagę przed Kościołem, przed biskupem zdjąć swoje wszystkie rzeczy i oddać ojcu, który był przeciwny temu, prawda, bo myślał, że zawdzięcza święty Franciszek wszystko jemu. A on stanął właśnie tak przed wszystkimi, jak go Pan Bóg stworzył, chcąc w ten sposób powiedzieć, że cały należy tylko i wyłącznie do Pana Boga.
Czy stać nas jeszcze dzisiaj na takie szaleństwo, Panie Adamie? Na takie franciszkańskie szaleństwo właśnie.
Święty Franciszek mówił, że jego chyba ta taka, może jak to nazwać, jeżeli franciszkanie zaczną chodzić w sandałach, to znaczy, że już się skończy zakon prawdziwych franciszkanów. Tak mówił, ale to oczywiście mówię tak trochę żartobliwie tutaj na ten temat. Ale akurat tak się pięknie złożyło, że mamy Ojca Świętego Franciszka, że teraz franciszkanie są tacy ekologiczni też. To wszystko jest takie żywe. Odżył ten duch franciszkański i bardzo dobrze, żeby on zjednywał swoich zwolenników wśród też młodych ludzi, żeby ci młodzi ludzie odkryli też Świętego Franciszka. Żeby też więcej o nim wiedzieli, żeby ta duchowość Świętego Franciszka też zaczęła się szerzyć wśród nas. Czyli taka odnowa właśnie w Kościele, którą zaczął też Ojciec Święty, wprowadził tego też takiego ducha, takiego ubóstwa świętego Franciszka i ten duch musi wrócić, żeby też Kościół na nowo odżył, żeby ludzie właśnie zafascynowani materializmem, bo nas pożera materializm pod każdą postacią, Żebyśmy też spojrzeli na to ubóstwo, że człowiek, wracam do poprzedniej myśli, wolny, to naprawdę jest ten, który jest ubogi. Jeżeli się ogołocimy ze wszystkiego, stajemy się kompletnie wolni, nasz duch się uwalnia.